Czcigodny księże dziekanie, czcigodni księża z księdzem kierownikiem pielgrzymki, czcigodne siostry zakonne, klerycy, drodzy słuchacze katolickiego Radia Podlasie, kochani pątnicy. Dzisiaj wspominamy rocznicę poświęcenia rzymskiej bazyliki Najświętszej Marii Panny. Znajduje się w niej obraz Salus Populi Romani, ocalenie ludu rzymskiego. Zapewne wielu z was w tej rzymskiej bazylice było i w kaplicy, gdzie znajduje się obraz, się modliło. Dzisiaj również pierwsza sobota miesiąca, sobota, której wspominamy w liturgii Matkę Jezusa, i przez nią uwielbiamy Boga za wszelkie dobro, które otrzymujemy od Niego i przez nią zanosimy nasze prośby. Maryjny charakter dzisiejszego dnia skłania nas również i do wspomnienia objawień, jakie miały miejsce w Fatimie 100 lat temu. Chciałbym zatrzymać się na objawieniach z 13 lipca 1917 roku. A to dlatego, ponieważ to lipcowe objawienie jest uznawane za najważniejsze. Ono zawiera istotę przesłania, z jakim Maryja zwróciła się do Łucji, Hiacynty i Franciszka. Zawarte jest w nim wezwanie do modlitwy różańcowej i do podejmowania umartwień w intencji nawrócenia grzeszników. Posłuchajmy, jak to lipcowe objawienie opisuje Łucja. Przypominam sobie tylko, że Matka Boża powiedziała, że trzeba odmawiać różaniec. W dalszym ciągu mówiła: ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary. O Jezu, czuję to, czynię to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Modlitwa różańcowa i wyrzeczenie podejmowane za grzeszników stały się zasadą życia Łucji, Hiacynty i Franciszka. Ale po wypowiedzeniu prośby przez Maryję, by ofiarować siebie za grzeszników, dzieci otrzymały również łaskę wizji piekła. Pani nasza, pisze Łucja, pokazała nam morze ognia, które wydawało się znajdować w głębi ziemi. Widzieliśmy w tym morzu demony i dusze, które były przeźroczystymi czarami lub brunatnymi, żarzącymi się węgierkami, mającymi ludzkie postaci. Unosiły się w powietrzu, unoszone przez płomienie, które się z nich wydobywały wraz z kłębami dymu. Padały we wszystkie strony, jak iskry podczas wielkich pożarów, bez wagi, w nieważkości, wśród bolesnego wycia i rozpaczliwego krzyku. Na ich widok można było ogłupieć lub umrzeć ze strachu. Ten widok trwał tylko chwilę. Dzięki niech będą Matce Najświętszej, która nas przedtem uspokoiła obietnicą, że nas zabierze do nieba. Moi drodzy, piekło istnieje. Jakkolwiek byłoby ono przedstawiane, zawsze jest ono miejscem cierpienia, beznadziejności i samotności. To, że ktoś nie uznaje istnienia piekła, wcale nie oznacza, że go nie ma. Istnieje piekło, ponieważ istnieje grzech. A przed grzechem ostrzega nas autor pierwszego czytania, gdy mówi: nie będziesz wyrządzał krzywdy jeden drugiemu. Grzech zawsze niesie w sobie krzywdę, wyrządzoną komuś drugiemu. Podobnie Ewangelia. Ona również mówi nam o złu, jakiego dopuścił się Herod, najpierw przez zabranie żony swemu bratu Filipowi, a potem przez skazanie na śmierć Jana Chrzciciela. Grzech pociąga za sobą kolejne grzechy. Mało tego, on wciąga w złe postępowanie kolejne osoby, nawet dzieci, jak to widzieliśmy, słyszeli w Ewangelii. Ale powróćmy do tych lipcowych objawień w Fatimie. Po tym tak trudnym przeżyciu, jakim była wizja piekła, Łucja, Franciszek i Hiacynta podjęli jeszcze bardziej intensywną modlitwę i jeszcze większe umartwienia niż dotychczas w intencji nawrócenia grzeszników. Tak bardzo im zależało na tym, aby grzesznicy nie trafili do piekła. Siostra Łucja wspomina, że Hiacynta, jeśli czasami usłyszała przekleństwa, zakrywała twarz dłońmi i mówiła: o mój Boże, ci ludzie nie wiedzą, że dostaną się do piekła. Przebacz im, mój Jezu, i nawróć ich. Oni na pewno nie wiedzą, że to obraza boska. I powtarzała modlitwę, której nauczyła nas Najświętsza Maria Panna. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia. Modlitwę tę powtarzamy, gdy modlimy się na różańcu. I w ten sposób włączamy się w realizację prośby Maryi o ratunek dla grzeszników. To przedłużenie troski Maryi o nawrócenie i zbawienie dla grzeszników znajduje także wyraz w prośbie wypowiedzianej przez Maryję z woli samego Boga o ustanowienie święta jej niepokalanego serca. Ta prośba również została wyrażona przez Maryję 13 lipca. Siostra Łucja powtarza słowa Maryi: aby grzeszników uratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Wielu ludzi nie przestaje pytać, dlaczego Bóg wybrał akurat taki środek, dlaczego pragnie maryjnego nabożeństwa, dlaczego kieruje naszą uwagę na niepokalane serce Maryi, dlaczego, aby ocalić biednych grzeszników, Najświętsza Maria Panna prosi o nabożeństwo do swego niepokalanego serca i sama odpowiada: ponieważ Bóg tak chce. Aby grzeszników uratować, Bóg chce zaprowadzić na świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Ale przecież to wstawiennictwo Maryi i opieka jej i była znana już od IV wieku i Maryja była czczona jako ocalenie ludu rzymskiego. Siostra Łucja dodaje: tak, Bóg pragnie posłużyć się nią jako matką ludu Bożego, zbawczą bramą, bramą niebios, ucieczką grzeszników, którzy zwracają się do niej z wiarą, nadzieją i miłością, jako wspomożenie chrześcijan, jako do Matki Zbawiciela, która przez swoje wstawiennictwo u Boga dotyka nas swoją łaską nawrócenia i łaską przebaczenia dla tych, którzy szczerze żałują i o tę łaskę proszą. Ona jest Matką Łaski Bożej, Matką Boskiej Miłości, której symbolem jest jej niepokalane serce. Rozumiemy już, moi drodzy, dlaczego niepokalane serce Maryi jest ratunkiem dla nas grzeszników. W nim jest obecny Bóg ze swoją miłością, przebaczeniem, siłą potrzebną do tego, by powstać. Łucja dodaje: Bóg wylał zdroje łask na niepokalane serce Maryi dla nas. chce, aby nasza pobożność tam właśnie zapuściła korzenie. Właśnie po to Bóg złożył w serce Maryi tak wielką miłość. Maryję nazywamy ucieczką grzeszników. Kto do niej się zwróci, otrzyma pomoc, by móc się wyzwolić ze zła, którego opanowało. Otrzyma pomoc, by powrócić do życia w prawdzie i miłości. Dlatego zwracamy się do Maryi z wielką ufnością i my, aby strzegła nas od grzechu. Zwracamy się z modlitwą za naszych braci i siostry, którzy pozwolili się opanować złu, grzechowi, aby się nawrócili. Maryja zapewnia nas, że jej niepokalane serce zwycięży. Ufamy temu zapewnieniu. Oprócz prośby o ustanowienie święta poświęconego jej niepokalanemu sercu, Maryja wzywa nas do praktykowania pierwszych sobót miesiąca. W liście do swojej chrzestnej z 1 listopada 1927 roku pisze: Nie wiem, czy znasz już nabożeństwo pięciu sobót wynagradzające niepokalanemu sercu Maryi. Co do mnie, muszę wyznać, że nigdy nie czułam się tak szczęśliwa, niż kiedy przychodzi pierwsza sobota miesiąca. To nabożeństwo jest nazwane przez siostrę Łucję komunią wynagradzającą w pierwsze soboty kolejnych pięciu miesięcy. Sami te miesiące możemy sobie wybrać. Może to być dzisiejsza pierwsza sobota sierpnia i przyjąć komunię świętą wynagradzającą zniewagi, jakie każdy grzech wyrządza jej niepokalanemu sercu. Moi drodzy, lipcowe objawienie, nad którym dzisiaj żeśmy się trochę dłużej zatrzymali, jest wezwaniem Maryi skierowanym do Łucji, Hiacynty i Franciszka, a przez nich i do nas, o modlitwę różańcową, o podejmowanie umartwień w intencji nawrócenia grzeszników. Wszystko po to, aby mogli uniknąć piekła, aby byli szczęśliwi tu na ziemi i cieszyli się szczęściem wiecznym. Czas pielgrzymki daje nam okazję do ofiarowania modlitwy różańcowej i do ofiarowania umartwień tych trudności, które na pielgrzymce przeżywamy właśnie za nawrócenie grzeszników. Obyśmy tę szansę wykorzystali. Amen.